Hic obit Gustavus, natus est Conradus. Już z kształtu tego pisma nie zostało śladu. Już nie ma słów magicznych na żadnym kamieniu, lecz nocą oczom w niebo wpatrzonym nad celą jawi się ręka, spowita chmur bielą, pisząc je węglem serca na mrocznym kamieniu.
Polskie Radio Białystok przedstawia Ludzie Wileńskiego Radia. Słuchowisko dokumentalne Gabrieli Walczak.
To wszystko mogło się stać wtedy właśnie w tym Wilnie, w tym mieście, które było miastem jakimś niezwykłym. Myślę, że to był okres taki sam jak 100 lat przedtem, okres filomatów. Ten wygląd tego miasta, jego skład osobowy, narodowościowy, architektura, ten kościół świętego Piotra i Pawła, ta perła baroku, ostra brama, góra Trzykrzyska, uniwersytet. Pamiętam, jak byłem na wykładzie Mariana Zdziechowskiego, to był ten filozof, religiolog i krytyk literacki, historyk literatury. Kiedy z katedry usłyszałem zdanie, kiedy rozmawiałem z cesarzową Eugenią, powiała jakaś historia w tym audytorium w sali Śniadeckich.
Przypomina mi się plac Napoleona, na którym stał kiedyś pomnik Murawiewa, ja jeszcze pamiętam, bo do Wilna przyjechaliśmy bardzo wcześnie. W roku 14, kiedy ja miałem lat 4, plac Napoleona był placem Murawiewa, tego wieszaciela. Te ulice dzisiaj jeszcze śnią mi się. Proszę sobie wyobrazić, że w snach pojawiało mi się jako coś niesłychanie interesującego biurko moje radiowe, przy których spędzałem czas na rozmowach z ludźmi wybitnymi, ludźmi o niesłychanej sile charakteru. Tyle tak można by powiedzieć o swoim bardzo czułym stosunku do i miasta, i ulic, i domów, i świątyń, i nawet obłoków.
Byliśmy po wojnie pełni entuzjazmu, wie pani, do roboty, pełni zapału.
Jesteśmy w sali Teatru Miejskiego w Wilnie, gdzie zgromadzili się tłumnie uczestnicy samoobrony Litwy i Białorusi, by dzisiaj, po 20 latach, które upłynęły od chwili rozpoczęcia walk o wyzwolenie ziem kresowych, przeżyć wspólnie wspomnienia z roku 1918.
Żołnierz walczy nie po to, aby umierać, ale po to, aby zwyciężać. A jednak wartość i znaczenie czynu żołnierskiego mierzy się nie tylko ilością odniesionych zwycięstw, lecz i wielkością złożonych ofiar. Żołnierz samoobrony Litwy i Białorusi, źle ubrany i prawie bezbronny, działający na terenie niemieckiej okupacji i mający przed sobą szeroki, wciąż się zbliżający front wojsk sowieckich, nie rozegrał wielkiej bitwy, nie odniósł decydujących zwycięstw. Ale daninę krwi ojczyźnie swej spłaci. Największym osiągnięciem żołnierzy samoobrony Litwy i Białorusi były 5 dni wolności Wilna.
Tu w studio znajduje się 75-letni wilnianin, dorożkarz zawodu, pan Aleksander Klukowski, którego dorożka oznaczona jest obecnie numerem 201.
Czekaliśmy jakiegoś...
Tu jest, jak to było w 19 roku. Dokument.
W 19 roku. Jak tylko
byłam dzieckiem wtedy jeszcze.
Dowiedziała się, a to było rano. O wschodnie
był entuzjazm szalony. Całe Wilno szalało z radości.
Pomóc,
a myśmy się cieszyli, że polska szkoła będzie, że to.
Jak wyglądało powitanie wojska polskiego?
O, proszę pana, powitanie, jaka było to siany, jak jestem stary, to nie pamiętam.
Całe Wilno szalało. Szalało.
Matki z dziećmi,
bo to Wielkanoc była, wie pani, wszystko razem.
Gdzie za łzami witali ich, a do tego кто, кто я смог, кто булки, каву, кто яйко, кто млеко, чтобы только вспарти жолнежа полицейского, чтобы чистыми силами выпшать тего большевика.
Да, просто
не было.
То
хотели ножичками попять.
То, что хотели литвине, чтобы мы освободили и отдали им так пильно.
И целовали тих жолнежи, которые шесть польский. И то так, уж лечили, что уж кончился та удренька, кончилось это все. Уж так себе воображали, что уж сейчас настает час радостный, как был Великанов радостный.
Stycznia 1928 roku do czterech działających już rozgłośni radiowych dołączyła kolejna stacja nadawcza. Jest pierwszą rozgłośnią na kresach II Rzeczypospolitej, piątą w kraju, po Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Katowicach.
14 lipca 1927 roku rektor Heller zaprosił mnie do siebie i powiedział mi: próba.
Mieczysław Galski.
Miesiąc próba, zawiózł mnie na radiostację na Fort Mokotowski. Zobaczyłem tą starszą aparaturę, lampeczki czerwone. Mi się słabo zrobiło, mi się wpadłem, miesiąc próby wsiąkłem. Dyrektor mówi: to pana przyszli towarzysze. Tu panowie mają instrukcję, proszę bardzo, panów zadanie zmontować tą stację Mittel Prowizorysz. I pojechał. Myśmy się najpierw przedstawili sobie. Ja jednym miałem wykształcenie techniczne, a panowie mniej, bo kolega Tokarczyk był pilotem, kapitanem. Miał kraksę, że ona powiedziała: albo samolot, albo ja. Więc zrobił się radiotechnikiem. Porucznik Pikiel, dowódca 15. Detaszowanej Kompanii Wojsk Łączności w Wilnie, dyrektora Pikiela. Późniejszego posadziliśmy, żeby tłumaczył instrukcję. My z Tokarczykiem ubraliśmy się w chałaty i dawaj majstrować.
Chodź tutaj.
No.
Przeciągniesz gdzieś kabelek.
Tak.
Od tego prawego rozdzielnika, widzisz?
Aha, widzę.
Tędy, tym kanałem, widzisz, o tędy pas do tego klucza.
Aha, przez samą
tak. Tak. I tu podłączysz.
Pomóż mi się badać? Nie, weźmie sam.
To wyciągniemy jakiś przyrząd, takiego nigdy nie wiedzieliśmy, gdzie on tu jest. Szukamy na fotografii, jest na fotografii, dobrze.
Proszę 10 tysięcy volt. Można wyjrzeć, panie dyrektorze? Proszę, powoli.
Zmontowaliśmy to wszystko tak po kolei. Włączamy...
Jest 9600. To niech pan uważa i podreguluje. Teraz dobrze?
Jest, panie dyrektorze.
Lampki się dobrze zapalają, czerwone światełko się zapala, słychać to Tokarczyka, ale trzeszczy, Boże mój. Zmieniam lampy, zmieniam akumulatory, kontakty wszystkie sprawdzam, trzeszczy wszystko jedno.
To były, wie pan, jeszcze te czasy, kiedy był straszny prymityw. Radiostacja była z demobilu, półkilowatowa.
Na drugi dzień mówię: dawajcie mnie kondensator duży. Dali mi 2 mikrofarady. Bardzo duży. Włączyłem do tego na anodówkę, spinam, zmniejszają się trzaski. Niech pan rozkręci pięciutko do mechanika tą anodówkę. Odkręcamy, a tam wszystko grężpan. Ja już usiadłem na tego mechanika. Umówiłem się z nim, że musi być za 2 godziny wszystko jak się należy.
W porządku, możemy iść na antenę.
Włączamy.
Linie sprawdzone?
Sprawdzone, panie inżynierze. Piąta ma słabą izolację, ale czwarta dobra.
Jedno są zamiast miesiąca, w ciągu 2 tygodni radiostacja była gotowa.
Na sygnał zaczynamy. Na wstępie tango.
Taką noc, kiedy byliśmy sami.
Gorączkowe dni listopada 1927 roku. Willa przy ulicy Witoldowej 21 w Wilnie wygląda jak dom panny młodej. Na chwilę przed wyruszeniem orszaku do kościoła. Tu coś się wnosi, tam się coś ustawia, tu porządkuje. Trwają techniczne przymiarki, odprasowania. Z miasta znosi się skrzynie i paczki, a na szczycie masztów upinamy z wdziękiem welon ślubny, wileńską antenę.
Oh.
Mój kontakt z radiem datuje się od roku 1927, kiedy to w dniu 4 grudnia tego roku rozpoczęła na jednym z przedmieść Wilna pracę rozgłośnia Wileńska Polskiego Radia. Było to tak zwane nieoficjalne otwarcie po miesiącu czy kilku tygodniach prób technicznych na montowaniu amplifikatorni i montowaniu samej aparatury nadawczej.
Budowa na stacji poszła dosyć szybko. Termin mieliśmy do 1 stycznia, a 28 listopada już na pełną parę szły, ale znaczy całą mocą, tylko bardzo krótkie odcinki dawaliśmy na antenę.
Początek wyglądał bardzo skromnie, rozgłośnia razem ze stacją nadawczą, z amplifikatornią, mieściła się w jednopiętrowej willi na zwierzyńcu, na przedmieściu Wilna.
Nieduży ogródek, malutka willa i maszt 25 metrów.
Drąg drewniany, jakaś tyka taka, prawda, opleciona drutami.
Przejrzeliśmy się, a nóż wiatr zawieje i na sąsiednią willę polecie to wszystko.
Mierzyła 0,5 kW w antenie, wobec czego w odbiorze poza rogatkami Wilna właściwie trudno było marzyć.
Część aparatury była w łazience, a część w tym pokoju, gdzie równocześnie pracował dyżurny i amplifikatornie, i radiostacja.
A ciekawa rzecz, ileś osób. Otóż razem z Łoźną było 7 osób, ale ta siódemka pracowała dosyć gorliwie.
Właśnie wewnątrz tej willi znajdowało się również jedno, jedyne wówczas studio nadawcze, z którego nadawano i odczyty, i słuchowiska, i koncerty, i zapowiedzi speakera.
Kłopot ze studiem. Pokój był 6x8 metrów. No, maleńki. I jak tam zrobić, panie, akustykę? Wykombinowałem takie ruchome, panie, ściany z koter. Tam nawet potrafiliśmy wpakować wojskową orkiestrę.
Studio było jedno, panie?
Jedno. Jedno było z początku, jedno. Zrobiło się drugie studio na górze.
Aha, na górze, tak. O, zaraz przypomniałam sobie.
Oficjalne otwarcie nastąpiło w kilka tygodni później, mianowicie 15 stycznia 1928 roku.
Otwarcie zrobiliśmy. Przyjechał dyrektor Chamiec, naczelny.
Później było uroczyste przyjęcie.
Specjalny program, w którym udział wzięli artyści Reduty, Teatru Reduta, która wówczas przebywała w Wilnie z Juliuszem Osterwą na czele.
Na program składały się sonety krymskie Adama Mickiewicza. Recytował Juliusz Osterwa. Oryginalny podkład muzyczny, oparty na motywach melodii krymskich, przygotowany przez Tadeusza Szeligowskiego, wykonano na rogu. Słowo wstępne, poprzedzające recytację, wygłosił sam Ferdynand Ruszczyc. Była transmisja nieszporów z Ostrej Bramy, błogosławieństwo arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego i przemówienie naczelnego dyrektora Polskiego Radia, doktora Zygmunta Hamca.
Jeżeli chodzi o mój skromny udział w programie tego dnia, to wystąpiłem przed mikrofonem jako prelegent, wygłaszając felieton o życiu kulturalnym Wilna i Wileńszczyzny, a wieczorem właśnie w wykonaniu zespołu Reduty nadano słuchowisko oparte na moim tekście, rodzaj takich jasełek wileńskich.
Początkowo stacja nie ma swojego sygnału. Pojawia się on parę miesięcy później, 3 maja. Jest to kukanie kukułki, symbolu Borów i Puszczy Wileńszczyzny.
Nasz sygnał, tak? A potem halo, halo, Polskie Radio Wilno.
No myślali się, panie, jaki dać sygnał. No ja tak przyśniło się, że kukułka. No, zrobiłem, posłałem do Warszawy, posłuchali, no, podobało się.
Halo, Polskie Radio Wilno. Halo, Polskie Radio Wilno.
Albo halo, halo, Polskie Radio Wilno i wszystkie rozgłośnie polskie.
Głos kukułki był aluzją do kukułek w tych lasach wileńskich. Ta maszynka miała kształt pudełka, w którym były dwa mieszki poruszane elektrycznością i te mieszki pukały, działały i te mieszki wydawały taki kukułczy głos.
Tadeusz Łopalewski.
Od tej kukułki otrzymała nazwę pewien cykl audycji wesołych nadawanych z Wilna na całą Polskę, ale to już po pewnym czasie, kiedy program okrzepł i rozwinął się w Wilnie, mianowicie cykl wesołych audycji Kukułka Wileńska.
To Buchdziewicz, Bujnicki, jeszcze kto tam, Słończyn, Zagórski.
Jeden z dostawców świetnych tekstów do tak zwanej Kukułki Wileńskiej. Tak, on, Teodor Bujnicki, świetny współpracownik, Jerzy Zagórski, poeta, dobry poeta.
Pisywał do teksty do Kukułki Jerzy Putrament, Aleksander Rymkiewicz, Teodor Bujnicki. Potem, kiedy przyjechał Gałczyński, Konstantin Lefons, słowem mieliśmy dobrych autorów i te audycje pod nazwą właśnie Kukułka Wileńska szły na całą Polskę i stanowiły ten element swoistego humoru.
Jakże piękna jest moja Joanna w tym zamyśleniu przed biustem myśliciela. Spieszę na jej spotkanie.
A to Kukułka Wileńska.
Witam cię, najdroższa Joanno.
Och, satyryczna była. Lubię cię.
Przebóg, jakiś chludny.
To było od Bujnickiego. Jakaś aktorka.
Najdroższa Joanno, spójrz. Przyniosłem
taką, ci pudełko ale nazwiska nie przypomnę.
I tom wierszy Pietruszki.
Mała blondyneczka.
Przepadasz za niemi.
Dziękuję.
Nazwiska mnie nie pamiętałam. Nawet czuję chłód, pamiętam, jak wyglądała. Taka blondyneczka mała, nieduża. Ona brała udział, ale czy w tej akurat
pokłucie. Znamy troszeczki flamingon. Te ptaki naszej miłości radosnym gęganiem witają twoje przybycie.
Daj mi spokój z flamingami. Nie cierpi ich krzywych dziobów.
Posłyszę, Joanno. Jeszcze nie dalej jak wczoraj porównywałaś ich piękne dzioby do mojego nosa.
Od wczoraj wiele się zmieniło.
Ach, wiecie, wiosny
nieronimie.
Jakiś socień przysłonił sobie twarz jasnej muzy
nieronimie.
Co pogrążyło cię w żałobie
twarz jasnej muzy nieronimie. Co pogrążyło cię w żałobie.
Pęknięte serce,
Hieronimie,
rozłąki bólu nie wyniesie, skończyły się,
Hieronimie,
godziny szczęścia i uniesień, Fatum cię wzywa,
Hieronimie,
niech ujrzysz zorzy już porannej, jaka szkoda,
Hieronimie, o Hieronimie, o Joanno, ach jaka szkoda,
a jeśli chodzi o szopkę akademicką, występowała w tej szopce Józefoweczka.
Joanna Piekarska.
To typ takiej dozorczyni wileńskiej, takiej, wie pani, ważnej osoby. No i dziad wileński, który śpiewał swoje kuplety. Niektóre rzeczy pamiętam, jeśli pani chce, to mogę
bardzo
pani
proszę,
przekazać. Na przykład Józefoweczka tak mówiła w jednej z tych szopek. Słysza wszędy, gdzie pójda, pytanie jak zmora. Ci będzie cię pokręcać wyszopka w ta pora. A to już dawno popiołem posypali głowa. A u was szopka, mówią, ani nie gotowa. Jak wzięli się koposzyć i dzionkiem i nocą, od jakości sklili za Bożą pomocą. No i tak dalej, już nie będę zanudzać więcej. A dziad na przykład śpiewał, skopali ulica i ci dasz ty wiara, naleźli w koczerdze moich łapci para. Koczerga to jest podziemna rzeka pod katedrą w Wilnie.
Urodziła się Kukułka Wileńska w tej zamierzchłej epoce rozgłośni wileńskiej, gdy wszystko jeszcze załatwiało się tak zwanym sposobem gospodarskim. Gdy teksty pisało się w ostatniej chwili, bez żadnego szacunku do mikrofonu, gdy dość lekko przechodziło się do porządku dziennego nad gustem radiosłuchacza, który zresztą był daleko mniej wybredny i życzliwie przyjmował każdą strawę duchową, jaką mu cierpliwy eter przynosił.
Halo, już jestem w studio. Będę dawał płytę na zmianę na nowym i na starym adapterze, dobrze?
Dobrze.
O, tak było 5 lat temu. A teraz na nowym.
A że nie wiadomo, co się dzieje, tak się odzywa to sercu mem, tak się zaleca i tak podnieca.
I tak podnieca, no walnie.
I chwilę jeszcze na starym adapterze.
Dwa serca, tak się raz, dwa, trzy, ha, ha, ha.
Halo, panie Jurku, co się stało?
Zapomniałem, że ten stary gruchot trzeba nakręcać.
No, ale ten stary mikrofonik to szumi jak tylko może.
Pierwszymi speakerami byli
Marian Sunecki.
A potem właśnie Bogdziewicz, no potem ja doszłam, a potem był przecież Kopalko, też Lech Bejnar.
Zapaśnik?
Jerzy Zapaśnik, tak. Kto jeszcze? A, Wiktor Trusianko.
Nie żyje Polskie Radio. Najpiękniejsza ze speakerek, aha, Joanna Piekarska.
Aha.
Niech żyje uprzejmy pan Henryk Bogusławski. Niech żyją wszyscy mili ludzie. Wybieramy się dzisiaj do knajpy, proszę państwa.
Akurat.
Pójdziemy dziś do knajpy.
Przed alkoholem.
Nie, niech żyje alkohol.
Nie,
to ja?
Alkoholem.
No tak myślałam, że to tak.
Joanna, no,
to chyba nie szło nam ten.
Koniec.
Jakieś rozgowory. Jakieś takie próby
dawno
były.
Już na pewno skończone. Powiedz coś.
No jest w aparacie.
No nie, no właśnie. Ale ty tremę miałeś.
Można mówić.
Tremę miałeś.
Ale kiepsko wyszło wszystko, prawda? Ja mam trochę tremę, bo właśnie. Po raz pierwszy siedzę przed mikrofonem.
A no właśnie, tak, tak. Zawsze tremę człowieka.
Ale już teraz bym sobie opanował.
Tak? Tak?
Mówię pani, jak się tak siedzi przed mikrofonem, nawet w towarzystwie tak miłym.
Aha, tak.
I
no,
siebie nie poznałam.
To nie są puste słowa.
W ogóle tej sytuacji nie pamiętam.
Nie śmiałam, no, że są słowa.
No gdybym drugi raz posłuchała może, ale...
To jest jak przyjść, to posłuchasz.
No dobrze. No to już, Henryk, dość już tego. No to idziemy słuchać teraz. Idziemy słuchać.
Zaczęło się od tego, że Bogdziewicz. Byłam wtedy studentką. No i zaprosił mnie na audycję Kwadrans Akademicki. Okazało się, że mam głos dość radiofoniczny. No i potrafiłam jakoś się znaleźć przed mikrofonem. Potem już był mały taki staż, a potem... Już zostałam etatową spikerką.
Spikerka znakomita, bardzo pięknie robiła koncerty życzeń. Kochali się w niej wszyscy, łącznie ze mną. Kawalerów takich jak ja natrafiła na kopy, między innymi na Trościankę, który też się w niej zadłużył na śmierć. Wszyscy ją uznawali za coś niebywałego, za coś rzadkiego.
Pomyłki się zdarzają wszystkim, oczywiście. Zamiast, zaraz, jak to było, zamiast niesłyszalne dźwięki powiedziałam niewidzialne wdzięki przy audycji profesora Józefowicza. Raz się zdarzyło, że kończyłam audycję i zapowiadałam już sygnał czasu i wchejnał z wieży i ciemno się zrobiło przed oczami. Nie pamiętałam. Z wieży w Krakowie skończyłam, z wieży Mariackiej zapomniałam.
Administracja firmy Progres, właściciel Goldwasser, Lida, ulica Suwalska 42, spodziewa się, że miejscowe sfery kupieckie i przemysłowe szeroko wykorzystają wprowadzony przez nas sposób reklamowania się za pomocą reklamy dźwiękowej. Wszelkie informacje dotyczące reklamy dźwiękowej mogą być udzielone osobiście w firmie Progres, Lida, Suwalska 42.
Antoni Bogdziewicz oprócz spikerowania pełnił funkcję takiego reportera radiowego, więc na rozmaite uroczystości czy też transmisje życia. Posiadał tę doskonałą swadę, doskonale potrafił dawać tak zwane transmisje na żywca, bo trzeba pamiętać, że wtedy się nie nagrywało, tylko trzeba było mieć tę przytomność umysłu i do mikrofonu w tej formie już podawać, żeby to było do przyjęcia, interesujące i jakiś kształt literacki posiadał.
Mikrofon, proszę państwa, w swojej wędrówce, przynosząc swoim słuchaczom ciekawe fragmenty z życia, znalazł się dzisiaj w Lombardzie Wileńskim. Naturalnie nie jako obiekt zastawu. Ośmielam się twierdzić, że nigdy jeszcze nie był zastawiony żaden mikrofon. Zresztą, kto to wie? Dzień dobry pan. Czy możemy prosić pana o chwileczkę rozmowy?
Proszę, może pan podejdzie.
Proszę pana, pan tutaj poza kolejką wchodzi, ja mam interes. Czy pana, ja chcę odebrać swoją obrączkę i futerko tutaj. Proszę chwilkę. Pan się pcha.
Tak, ja tylko klientkę załatwię, proszę pana, i tego, proszę,
Proszę pana, to nie jest moja obrączka. Ona mi nie wchodzi na palec. Co się z nią stało?
Na pewno pani jest. Zaraz. Może pani zresztą powie, jakie były na niej znaki.
Było napisane Józio i rok 1929.
Tak. Więc proszę.
To może
niech pani spojrzy, tak, na te znaki.
To rzeczywiście, to same są znaki, ale co to się stało, że ta obrączka taka mała jest?
No może pani utyła troszeczkę. No widzę, już jest pani futerką.
Dziękuję, do widzenia.
No ta obrączka tak zmalała, właściwie to pani utyła chyba troszkę podczas urlopu tego.
Naturalnie.
No dziękujemy panu bardzo, dziękujemy.
Pierwsze moje zetknięcie z mikrofonem było zetknięciem, no ja bym powiedział, dziennikarskie, reporterskie.
Zbigniew Kopalko.
Byłem także sprawozdawcą sportowym. Miałem tego bakcyla we krwi. Od reportaży do brania udziału jako statysta, jako chórzysta, jako asystent reżysera i później już jako reżyser.
Naszym szczytem wykonania był pani Zylwerowicza, obrona Sokratesa. Tak świetnie to poszło, że 3-4 razy nadawaliśmy na całą Polskę.
Byłem bezrobotny. I wtedy zjawił się Witold Hulewicz, który mnie znał z Reduty i powiedział, że szuka aktorów. No to był dopiero 4 rok mojej pracy na scenie. I ja pojechałem po prostu coś robić.
Tadeusz Byrski.
I potem, tak jak się często w życiu okazuje, przypadek i naraz okazuje się, tu jest jakieś miejsce na ziemi. Jak jechałem, myślę sobie, no coś trzeba może jakoś zmobilizować, swoją inwencję. I wtedy przyjeżdżam i mówię do Hulewicza, wie pan, a może byśmy dialogi Platona, prawda, robili, bo wtedy się jakoś zachwycałem tymi przekładami Witwickiego. A Hulewicz mówi, no proszę pana, właśnie my na Dzień Wilna, bo się zaczynały te dnie rozgłośni, to Wilno zaczęło 12 grudnia 29 roku, czyli dosłownie w miesiąc po moim przyjeździe, mamy obronę Sokratesa.
Pierwsze słuchowisko w życiu, które usłyszałem, które zdobyło mnie bez reszty, była obrona Sokratesa, Platona, w wersji zelwerowiczowskiej.
Zelwerowicz był doskonały.
Słuchowisko wydało mi się genialne i tak jakby otworzyło okienka, patetycznie mojej duszy, na ogromne możliwości radia jako teatru intymnego.
Ze słuchowiskami bardzo często było tak, że reżyser zaczynał słuchowisko, a jeszcze jakiegoś aktora brakowało. No zacząć trzeba, bo nie można się spóźnić, bo nas wywołują, prawda, oddają nam głos, aktora nie ma. W ostatniej chwili już po zaczęciu czasami drzwi skrzypiały, jawiał się ten brakujący wykonawca i gdzieś podchwytywał, włączał się w akcję.
Nie było nagrywania, poszło na antenę, zginęło na tej antenie. Nie ma śladu.
Specjalnością rozgłośni stają się audycje słuchowiskowe. W niespełna miesiąc po oficjalnym otwarciu 9 lutego Wilno transmitowało Sędziów Stanisława Wyspiańskiego w wykonaniu zespołu Reduty. A w maju, 17 maja 1928 roku o godzinie 17.45 w programie ogólnopolskim nadajemy pierwsze w historii polskiej radiofonii oryginalne, to znaczy napisane z myślą o radiu, słuchowisko. Pogrzeb Kiejstuta. Autorem i reżyserem jest Witold Hulewicz. Muzykę na chór i orkiestrę skomponował Tadeusz Szeligowski. Trwające 70 minut słuchowisko nadawane jest na żywo z dwóch studiów, kilku mikrofonów. Po raz pierwszy także fragmenty przekazujemy z mikrofonów ustawionych w plenerze.
Pogrzeb Kiejstuta to było słuchowisko przedstawiające pochód ze zwłokami tego księcia litewskiego, pochód z Krewa, z Zamku Krewskiego, gdzie umarł, do Wilna. Pochodowi temu towarzyszą śpiewy, płaczek żałobnych, towarzyszą komentarze i wymiana myśli między uczestnikami pogrzebu, a o tym wszystkim opowiada ślepemu starcowi jego wnuczka, która go prowadzi za tym pogrzebem. Dzięki temu całe słuchowisko odbyło się bez tak zwanego informatora, prawda? I pamiętam tylko, że słuchowisko zrobiło duże wrażenie jako właśnie to wyzyskujące całkowicie możliwości mikrofonu, z których nie wszyscy, bo mając niewielki kontakt z radiem, nie wszyscy zdawali sobie sprawę.
Hulewicz stał się nie tylko inspiratorem i stymulatorem życia tego duchowego radia, ale jednocześnie stał się pierwszym teoretykiem słuchowiska. I jego teoria słuchowiska, ja bym powiedział, przetrwała do dzisiaj. Wilno było stolicą polskiego słuchowiska.
Przede wszystkim Hulewicz, który stał się bardzo szybko jakimś patriotą tej formy artystycznej, on to rozumiał jako jakiś swojego rodzaju mecenat w szerokim zakresie, jako jakiś idealny dom kultury. Każdy, kto był zdolny w jakimkolwiek kierunku, czy to naukowiec, czy to poeta, czy to muzyk, czy też dziennikarz, wszyscy byli zapraszani do rozgłośni wileńskiej.
Czesław Rzymanowski, który był znakomitym mówcą, posiadał wielki zasób erudycji humanistycznej, bardzo chętnie zjawiał się w studio jako autor prelekcji na rozmaite tematy. Z profesorem Rzymanowskim były jednak te trudności, że on nie pisał, tylko wygłaszał na gorąco, improwizował przed mikrofonem. Miał przeważnie odcinki 20-minutowe, ale on się z tym nie bardzo liczył i kiedy go speaker zapowiedział, profesor Rzymanowski stopniowo zaczynał się rozgrzewać, często chodził po studio, założywszy ręce do tyłu, prawda, ten głos zanikał w rozpaczy techników amfikatorni, prawda, to my tam znowu znaki przez szybę mu dawali, żeby bliżej twarz do mikrofonu, machał ręką, odpędzał się jak od much, bo mu to przeszkadzało myśleć. No jedno sobie, jak zbliżała się ta 20 minuta do zakończenia, to on właśnie był dopiero w środku w najlepszym zapale i gadał dalej, więc raz, drugi mrugało mu światło czerwone, żeby skończył, nie zwracał na to uwagi, amfikatornia go wyłączała, brała program z anteny inny, ogólnopolski, a on, nie zdając sobie sprawy z tego, że mikrofon wyłączony, gadał do końca, jeszcze z 5-10 minut, potem wychodził zadowolony, zacierał ręce. Co, świetna prelekcja, prawda?
Rozpoczynając działalność programową, słyszani byliśmy w promieniu od 10 do 15 kilometrów. Liczba zarejestrowanych wtedy odbiorników detektorowych nie przekraczała 1000. Ale wystarczył rok naszej pracy, by było ich kilka tysięcy. 26 maja 1931 roku, prawie w trzecie urodziny, otrzymujemy nową stację nadawczą. Jej moc wzrasta do 16 kW. Projekt budynku stacji wykonał Antoni Dygat, a dwa maszty po 76 metrów każdy, przygotowane w zakładach Cegielskiego w Poznaniu, zwielokrotniają nasz zasięg.
Po paru latach dostaliśmy radiostację firmy Marconi. No i ona była już zbudowana zupełnie gdzie indziej.
Już za miastem zupełnie. 2 kilometry od tej bramy i to było za miastem już.
Tu jest fotografia, zaraz gdzie ona jest. O, widzi pani? Którego to roku, nie pamiętam. To jest jeszcze jak radio znajdowało się, studio radiowe na Witoldowej na Zwierzyńcu. Wspólna fotografia rozgłośni wileńskiej, zespół pracowników chwili uruchomienia nowej stacji na Lipówce. Od lewej do prawej siedzą profesor Józefowicz, kierownik muzyczny, spikerka, znaczy ja, inżynier Petersen, o, kierownik budowy stacji na Lipówce, reżyserka słuchowic i kierownik działu dziecięcego Alina Hohenlinger, dyrektor Pikiel, to pani Launowa z administracji, sekretarka, dyrektor programów Witold Hulewicz, inżynier Dąbrowski, właśnie ten tutaj, inżynier Daun, Tadeusz Byrski, Jędrychowski, proszę zobaczyć, króciutko pracował, ale potem miewał rozmaite prelekcje. Tu Jędrychowski, tu ksiądz Chlebowicz, profesor Sięgalewicz.
Maszyna do pisania obok, jakieś gazety. Aha, antena, tygodnik antena.
Aha, nawet widzi pani, tak.
Podchodzimy do dorożkarza, dowiemy się, jak jemu dzisiaj idzie. Dużo pan zarobił dzisiaj?
Owszem, dużo.
A można wiedzieć ile?
A dlaczego? Dlaczego nie? Pan może dobrze wiedzieć, ile mam zarobić.
Nie, no, proszę pana, ja tak dla ciekawości pytam, ile pan, prawda, w ciągu dnia albo w ciągu nocy może zarobić?
A wiele pan w miesiąc zarabia, niech pan powie dla mnie.
Ja nie dużo zarabiam, ale chcę wiedzieć też, ile pan zarabia.
Ja też nie dużo zarabiam. Dziś nie ma od kogo zarobić, pan sam dobrze rozumie.
Jak gdzieś pan ma knajpy pusty, prawda, to i w kieszeniach u panów też pusty jest.
To niby racja. A pan właśnie czeka na gości teraz tutaj?
Pewnie... Owszem, czekam, proszę pana. Ale ich też nie można doczekać, bo już, proszę pana, te znacznie to już wyplukane, co do nitki.
No, to dziękujemy panu, to życzymy tak, dobrego klienta.
Dziękuję panu uprzejmie, dziewczynku nie najdę jak pan.
Były transmisje też na żywo, no reportaże rozmaite. Wie pani, też od czasu do czasu tam jakiś reportaż miałam. Tutaj zacytuję fragment listu jednego radiosłuchacza z Wejherowa po transmisji z Kaziuka. Prowadziłam tam reportaż. Głos pani przebijał się przez szum i gwar tego nieznanego mi Kaziuka. Słuchałem z tak wytężonym zmysłem słuchu, by żadnego słów pani nie stracić. Brawo, Wilnianki.
Halo, halo, Polskie Radio Wilno. Odbywają się próby nagrywania płyt gramofonowych. Mówię z odległości 30 centymetrów głosem normalnym. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wystarczy.
Proszę coś głosem nienormalnym.
Będę mówił teraz coś głośniej. Formalnie krzyczę. Halo, halo.
Pewnego razu wyczytałem, że w Wiedniu opracowano i wyprodukowano już aparaturę do nagrywania dźwięku.
Pierwsze nagrywania to były na tak zwane melografie.
To był po prostu gramofon i to była pierwsza aparatura w polskim radiu do nagrywania dźwięku. Dokładnie nie pamiętam. W każdym razie to mógł być jakiś 32, 33.
Ale uwaga! Podajemy do wiadomości naszym słuchaczom, że po dłuższej przerwie zostało wznowione nagrywanie płyt gramofonowych przez naszą rozgłośnię. Kto więc chce uwiecznić swój głos i sprawdzić, czy jest on radiofoniczny, naśpiewać czy nagrać piosenkę wykonaną przez Ciebie, czy wreszcie przesłać życzenia imieninowe utrwalone na płycie nietłukącej się w cenie 5 zł 60 groszy, może porozumieć się w godzinach od 10 do 14 w naszej rozgłośni przy ulicy Witoldowej 21 lub telefonicznie z Wydziałem Technicznym Rozgłośni telefon 1214. Nieodrzeczy będzie wspomnieć, iż komunikat ten, który w tej chwili państwo słyszą, nagrany jest również na płycie. Prosimy się przekonać. Halo, uwaga! Podajemy do wiadomości naszym słuchaczom...
Dyrektor Pikiel miał jechać do Warszawy na jakieś posiedzenie. Jednocześnie były jego imieniny.
Halina Daunowa.
Uciekał przed imieninami i wydział programowy razem z dyrektorem Gulewiczem, z całym zespołem programowym i technicznym nagraliśmy po cichu życzenia dyrektorowi Pikielowi i pomiędzy płyty te włożyliśmy i on o tym nie wiedział. No i zawiózł to do Warszawy pokazać, jak te płyty się wytwarza. Tam puścili i w pewnym momencie życzenia dyrektorowi musiał całą kolację fundować.
Nasza rozgłośnia, pierwsza w Polsce jesienią 1930 roku, sprowadza z Wiednia jednotalerzowy aparat do nagrywania na miękkich płytach. Nagrywamy od kropki do kropki, odcinki 3-minutowe po obu stronach każdej płyty. Po sprawdzeniu i zainstalowaniu aparatury nagrywamy naturalistyczne słuchowisko Heleny Romer-Ochenkowej Państwo Tutkowie, obrazek z życia wileńskiej rodziny. Rzecz składała się z 10 3-minutowych odcinków, a na antenę nadaje ją Antoni Bogdziewicz. I jest to pierwsze zapisane słuchowisko w dziejach polskiego radia.
Linolem na suchego przestwór oceanu.
Juliusz Osterwa.
Wóz nurza się w zieloność jak ludzka brodzi. Wśród fali ląg szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy Burzanu. Już mrok zapada. Nigdzie drogi, ni kurhanu. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek lodzi. Tam, z dala bliższy oblok, tam jutrzenka wschodzi, to bliższy Dniestr, to weszła lampa Akermanu.
Osterwa, który no, jako recytator raz czy drugi wystąpił i kiedy usłyszał swój głos nagrany na te prymitywne, jak takie płytki, miękkie, które zmieniały ten tembr głosu, prawda, usłyszał, bardzo się skrzywił, bardzo mu się nie podobało, wyciągnął z tego wniosek, że ja właściwie, mój głos nie nadaje się do radia.
W jednopiętrowej willi przy ulicy Witoldowej robi się ciasno. W jednym, jedynym studio dawnej jadalni po prostu nie sposób pracować. Montuje się więc drugie studio w gabinecie kierownika programów, który w chwili nadawania audycji południowych siedzi przy biurku, wstrzymując oddech w piersiach. Trzecie studio spikerskie instalujemy w łazience. Ale mimo to na całą Polskę idą takie szlagiery jak Miasto Santa Cruz Janiny Morawskiej, Zabroń, reportaż o powstaniu listopadowym Jerzego Ostrowskiego. Wreszcie z lokalu Związku Literatów cykl 12 audycji Wieczory Mickiewiczowskie oraz cykl audycji kabaretu literacko-artystycznego Smorgonia.
Tu widzi pani taka seria fotografii, gdzie się radio ma przenieść, czy na Końską ulicę, czy na Mickiewicza. No i zwyciężyła Mickiewicza.
Po dawnym kinie Polonia. Ta sala kinowa to było duże studio.
Bejnor, Trójka. Paweł Jasienica, tak.
Wspaniały człowiek, też wielki, wielki mój przyjaciel, który dość późno, bo w 30 bodajże 5 czy 6 roku, to już za działalności Petriego, został zaangażowany na spikera Wilińskiego. Jako spiker był spikerem dość oryginalnym, mianowicie przełamał tę manierę, że spiker to głos gładki, głos tak piękny, tak ładnie modulujący, jak spikarska Joasia. Miała bardzo to pięknie modulowała, piękny głos. Zapaśnik Jerzy, którego także świetna dykcja, świetna intonacja zdania, świetna. Ale była zawsze okrągła, zawsze błyszcząca. I pierwszy Lech Bejnar swoim sznaps barytonem przełamał tę manierę. I co to się okazało zwycięskie? Był żywym człowiekiem.
Chciałbym tutaj wspomnieć o takich dwóch specjalnych regionalnych rodzynkach programowych rozgłośni wileńskiej, wygłaszane pogadanki przez ciotkę Albinową, to był pseudonim pani Aleksandrowiczowej, zawodonauczycielki emerytowanej, oraz cykl pod tytułem Kłopoty Ośmiańczuka, wygłaszany przez artystę dramatycznego Leona Wołejkę, również w dialekcie wileńskim.
Na początku dzisiejszej wieczorynki powiem wam, panoczki moje złocinki, wielka nowina. Oto niedawno odkryła się nowa radiostacja w Baranowicach. Ja wiem, to znajdą się takie, co powiedzą, o, ważne święta, co w Baranowiczach stacja nowa zrobili. Dla nas i Wileński było dość. Może i prawda, co Wileńska stacja obsługuje wielka pola ziemi. Ale wieleż narodu na samym pograniczu, chcąc nie chcąc, musiało słuchać cudzych, a nawet nieprzyjaznych stacji. Przychodzą stamtąd jakieś ci trepaki, jakieś ci kamaryński, albo Wolga, Wolga, mać radnaja, a prawdę powiedziawszy, co nas Wolga obchodzi? Co nam za interes do Wolgi?
Wspaniały autor, autor Kłopotów Ośmiańczuka, wybitny aktor, był z zawodu pigularzem, aptekarzem. Miłośnik teatru, trafił do teatru i stał się jedną z jego perłą. Aktor charakterystyczny, o niesłychanej sile wyrazu. Jego Kłopoty Ośmiańczuka cieszyły się ogromnym powodzeniem.
muzykanty nasze mokreńkie jak szczury. No ale mają szczęście, bo akurat kończy się już nasza wieczorynka. Jeszcze tylko marsza zagramy i odwitamy się pięknie z tymi, co nas dzisiaj słuchają. Znakiem tego życzę Państwu zdrowia i wesela, a jeśli Bóg da szczęśliwie doczekać, to kto wie, może za tydzień znów spotkamy się na jakiej wieczorynce.
Po paru latach znowu otrzymaliśmy większą moc, 50 kW, to aż do wojny.
25 października 1935 roku otrzymujemy położoną w centrum przy ulicy Mickiewicza 22 nową siedzibę. Na nasze potrzeby zaadaptowano dwupiętrowy budynek mieszczący wcześniej kinoteatr. Główną salę tego budynku przerobiono na duże studio koncertowe. To największe studio w kraju. Oprócz dużego mamy tu trzy inne studia: muzyczne, literacko-słuchowiskowe i spikerskie. W następnym roku, 7 listopada, otrzymujemy także nowy nadajnik o mocy 50 kW. Dzięki niemu program nasz odbierają słuchacze w promieniu do 50 km.
Tu z Rosy fotografia, była transmisja.
Pogrzeb Piłsudskiego.
To było wtedy, kiedy pochowano serce Józefa Piłsudskiego, cała ekipa, całe radio, tu i z Warszawy nawet.
Tak, i przyjechała cała ekipa z Warszawy, żeby pilnować, żeby poszło dobrze i tak dalej.
Cmentarz na Rosie, tak, tak.
Ależ kwiatów.
Dorobek radiowy to coś w zasadzie niepowtarzalnego, do czego prawie nigdy się nie wraca. I z tego punktu widzenia wysiłek, który był źródłem, najmniej wdzięczny. Jedna audycja goni drugą, a cisza połyka je wszystkie.
Tak, to właśnie pożegnanie, fotografia z pożegnania Miłosza Ibryskiego.
A to kto?
To dyrektor Pikiel, pierwszy dyrektor rozgłośni. To dyrektor Pikiel, Roman Pikiel. A tu już późniejsze fotografie. Który to rok był? Czesław Miłosz z tulipanem w ręku, Tadeusz Byrski. Oni wyjeżdżali, to było pożegnanie ich.
Jaki był Czesław Miłosz wtedy?
To był śliczny chłopak, świarny. Należał do klubu włóczęgów. Chodził w takim berecie z pomponem. Brał czynny udział w życiu akademickim. Kochał Wilno i te strony, to jego strony przecież. I tęskni do tych stron, tak jak każdy z Wilnian. Był króciutko bardzo. Bywał u mnie gościem w studio nieraz. Rozmawialiśmy sobie, kłóciliśmy się nawet, dyskutowaliśmy na rozmaite tematy. Pełen humoru, dowcipu.
Sztuka radiowa to było coś zupełnie nowego. I muszę powiedzieć, że ta sztuka radiowa rozwijała się bardzo szybko.
Oczywiście był to znów szczęśliwy przypadek, że Czesław wrócił z Paryża. Troszkę robiło wrażenie, że potrzebowałby pieniędzy jakichś stałych. Bał się tego urzędowania. Nie chciał być, mówi, byliśmy wtedy jeszcze na pan. Zaciągnie mnie pan do biurka, ja tych papierków nie będę przekładał. No, ale widział tam ludzi przyjaznych. Kulewicza już wtedy nie było, prawda? Ja byłem na jego miejscu jako szef programów i zaczął pracować. No, spełniał te swoje funkcje, prawda? Potem pisze o nich w Rodzinnej Europie, że mu kazano jakieś papierki kolorowe wypisywać. Nie bardzo wie po co.
Praca w radiu mnie bardzo nudziła.
Czesław Miłosz.
Uważałem to za tracenie czasu, ale starałem się spełniać moje obowiązki jak mogłem najlepiej. Byłem bardzo wdzięczny mojemu przyjacielowi Tadeuszowi Byrskiemu, który pracował tam i on mnie wciągnął do radia. To było w jesieni 1935 roku. No i pracowałem tam do wiosny 1937 roku. Ja właściwie nie brałem udziału w audycjach, bardzo rzadko, natomiast zajmowałem się robieniem wykresów, prawda, układaniem programu.
To byli wszystko ludzie bardzo zdolni, utalentowani. Przede wszystkim Jerzy Zagórski, Teodor Bujnicki i właśnie Czesław Miłosz. A obok tego jeszcze Antoni Gołubiew, który wtedy się jeszcze nie objawił jako ten znakomity prozaik.
Rozgłośnia wileńska, w miarę jak upływają lata, nabiera wagi symbolu i nabiera wagi niesłychanie kulturotwórczy. Niesłychanie. Dlaczego? Wszystko, co było twórcze w Wilnie, a w Wilnie nagromadziło się ludzi, wspaniałych ludzi, tych mocarzy intelektu, i oni wszyscy, prawie wszyscy współpracowali z Radiem Wileńskim. Ci ludzie wyrośli na glebie radia, na glebie wileńskiego radia. Wszyscy prawie nie skończyli na małości, nie skończyli na przeciętności. Tam było rodzenie się ciągle czegoś nowego.
No, przede wszystkim to, że się było w Wilnie, to już się pracowało dobrze, bo atmosfera Wilna to, wie pani, jest jedyna w swoim rodzaju, niepowtarzalna. I tak te 10 lat minęło. Karta się zamknęła. Tak jakoś się nie chce wracać nawet, wie pani, wspomnieniami.
W połowie 1937 roku, w odległości 3 km od centrum miasta, w miejscowości Krzyżówka, rozpoczęto budowę nowej stacji nadawczej. 1 lipca 1939 roku jej budynek jest gotowy do montażu urządzeń nadawczych. Stoją dwa 140-metrowe maszty antenowe, a aparatura dla nowej stacji wysłana zostaje z Warszawy 30 sierpnia 1939 roku. Do miejsca przeznaczenia już nie dotarła.
To ostatnia moja, już takie ostatnie moje zdjęcie przy mikrofonie. Inny typ mikrofonu, widzi pani, to się zmieniało.
Miałem
to
zawsze takie w życiu szczęście, że jak coś ważnego się dzieje, to obowiązkowo na moim dyżurze. Noc na moim dyżurze. I ja pierwszy dyżuruję i słyszę tą zapowiedź, że samoloty przekroczyły, że wojna. Bombardowanie radiostacji na moim dyżurze. Pięć dzwonków, jak pięć dzwonków trzeba puszczę stacjonarną. Lecę pięciutko przez aparatownię i w tym momencie, jak ja naciskam guzik, straszny huk. Straszny huk, ściana pęka tak ukosem przez połowę, wszystkie luksfery lecą mnie nad głową, aż za tablicę, na łysinę sypie się tynk i ja zdurniawszy w ta pora, jak to się mówi po wileńsku. Straciłem się zupełnie, bo to tak jakby ja nacisnął i od tego ta bomba była. Tam rzeczywiście była półtonówka za ścianą, no i jedna taka niechcący mnie zaczepiła tutaj, o. I dlatego taki, był taki duży ślad na tej łysince, niebieski, a to ja zrobił się mniejszy, no już. Także to taka pamiątka.
Byłem w studio o godzinie 12, to było w sobotę, w południe, żeby odczytać, tak pozbierane z nasłuchu. Ten dziennik sam układałem. Telefon z Lipówki, nalot, alarm, cyk, cisza.
Hic obit Gustavus.
Hic obit Conradus. Natus est Gustavus.
Hic obit. Już z kształtu Gustavus tego pisma nie zostało
już
śladu.
Już z kształtu natus tego pisma
już nie
zostało śladu.
Magicznych na żadnym kamieniu. Już z kształtu
lecz
tego pisma nie zostało
oczom
śladu.
W niebo wpatrzonym nad celą jawi się ręka, spowita chmurą wielą,
pisząc jebędem serca po radio i zachodniej Białorusi.
Товарищи, 19 сентября наша могучая Красная Армия заняла город Вильно. С тех пор реет над городом непобедимое красное знамя. Власть в городе...
Да здравствует свободный Советский Союз, стахановцы по всем отраслям в борьбе за коммунизм. Да здравствует подлинная культура, национальная по форме и социалистическая по содержанию.
Było to słuchowisko dokumentalne Gabrieli Walczak, Ludzie Wileńskiego Radia. Montaż komputerowy i realizacja akustyczna Jarosław Dobrowolski. Udział wzięli pracownicy Wileńskiego Radia Tadeusz Byrski, Halina i Alfred Daunowie, Mieczysław Galski, Zbigniew Kopalko, Tadeusz Łopalewski, Czesław Miłosz, Joanna Piekarska, Roman Pikiel oraz Wojciech Grzechowiak, narrator. W audycji wykorzystano materiały dźwiękowe ze zbiorów prywatnych pana Mieczysława Galskiego, udostępnione przez syna. Zachowane i przekazane przez panią Zofię Jarośnicką nagrania będące w zasobach Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie archiwalne nagrania z fonoteki centralnej Polskiego Radia oraz fragmenty słuchowiska dokumentalnego Płomień w garści Jerzego Tuszewskiego oraz fragmenty reportażu Rozmowy z Czesławem Miłoszem zrealizowanego przez Andrzeja Miłosza.